Tok Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. A w nim porozmawiamy o hałasie. O hałasie, który doskwiera mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, a to za sprawą nielegalnych wyścigów samochodowych. Rozwiązaniem tego problemu, jak wskazują członkowie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, jest na przykład zakup fotoradarów akustycznych.
Z naszego punktu widzenia, w momencie, kiedy policja ma wakaty, nie ma dobrze zorganizowanych akcji, żeby wyeliminować skutecznie tych piratów drogowych, bo to nie chodzi tylko o wyścigi. Uważamy, że wyjście w kierunku technologii pomoże policji lepiej organizować swoją pracę i nie będą musieli być wszędzie, ponieważ dostaną te materiały potem i będą mogli sobie sukcesywnie wprowadzać swoje działania.
W dalszej części programu zajrzymy ponownie do Muzeum Narodowego w Warszawie. To za sprawą wystawy malarskiej i nie tylko malarstwa Józefa Chełmońskiego. Opowiem o obiecanym już wcześniej obrazie, który na terenie naszego kraju możemy oglądać po raz pierwszy. Co jest w nim takiego szczególnego?
Jest w tym dziele jeden taki dla mnie szczególnie wzruszający detal. Pamiętam, jak pierwszy raz to zobaczyłem, oglądaliśmy obraz w magazynie w Budapeszcie. Tu po lewej stronie, obok koni, postaci, stoi wóz. Na tym wozie u góry są ukryte w zasadzie, bo namalowane takim niskimi, małymi literami właśnie litery, które układają się w słowo Warszawa na żółto. Trzeba naprawdę blisko podejść, żeby to zobaczyć.
Tymczasem powróćmy do tematu hałasu. Hałasu generowanego przez samochody, przez nielegalne wyścigi samochodowe, o czym jest ostatnio bardzo głośno. Tym tematem zajęli się również członkowie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Na czym dokładnie polega problem, mówi warszawski radny Jan Mencfel.
Ja zostałem radnym w kwietniu bieżącego roku i od kiedy objąłem swój mandat, nie ma drugiej sprawy, z którą mieszkańcy zgłaszają się do mnie tak często, jak z problemem nielegalnych wyścigów. W tym roku ta sprawa przybrała takie rozmiary, że myślę, że wielu mieszkańców wspomina to lato jako po prostu najgorsze lato swojego życia, bo naprawdę wystarczyło otworzyć nocą okno i to niezależnie, czy to był poniedziałek, sobota, było po prostu słychać takie hałasy tych silników, że nie dało się spać. Niektóre osoby nawet wyrywało to ze snu w nocy, kiedy po prostu sen jest naszym podstawowym prawem, prawo do spokojnego snu, i dzisiaj nie możemy nawet tego prawa realizować, bo po prostu pewna grupa osób wymyśliła sobie, że będzie organizowała po ulicach naszego miasta nielegalny tor do wyścigów. To jest sytuacja, która musi się zakończyć i bardzo się cieszymy z tego, że widzimy teraz wreszcie działania policji, bo ostatnie 3 weekendy przyniosły działania, które były wymierzone w proceder nielegalnych wyścigów. Powiem tylko, że skala jest taka, że jeżeli w kolejny weekend policja ponowi te swoje działania, to suma mandatów za te 4 weekendy będzie już wynosiła 500 000 zł z mandatów wystawionych tylko właśnie kierowcom właśnie dokonującym tych nielegalnych wyścigów. To nam pokazuje, jaka jest skala tego problemu. Natomiast muszę powiedzieć o tym, że oczywiście te działania policji są bardzo dobre, ale niewystarczające. Problemem jest to, że nie mamy dzisiaj przepisów, które by pozwoliły skutecznie ścigać nie tylko osoby, które jeżdżą zbyt szybko po ulicach, hałasują, ale również organizatorów tego typu wydarzeń. To są ludzie, którzy wprost chwalą się w mediach społecznościowych, którzy nawołują do tego typu działalności szkodliwej, niebezpiecznej, wiążącej się z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, i nie spotykają ich niestety dzisiaj za to żadne konsekwencje. To jest problem, o którym my pisaliśmy już wielokrotnie. Napisaliśmy też list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, gdzie uwzględniliśmy ten punkt i uważamy, że jak najszybciej w kodeksie karnym powinien się pojawić punkt oddzielne przestępstwo organizacja nielegalnych wyścigów. To jest bardzo istotna zmiana, która pozwoli ukrócić wreszcie również organizatorów tych grup, a jest ich bardzo wiele i dzisiaj właśnie chwalą się nawet w mediach społecznościowych, jak to wspaniale organizuje się te nocne wyścigi, gdzie nawet pozdrawiają policję w różnych postach, bo po prostu pokazują w ten sposób, jak dziurawe jest prawo. Kolejna sprawa to jest kwestia związana z samym wzmocnieniem policji, bo cieszymy się bardzo z tych działań policji, ale nie możemy zapominać, że w Warszawie mamy 2,5 tysiąca wakatów w stołecznym garnizonie policji. Mamy 7 patroli drogówki nocami na całą Warszawę. 7 patroli na 2-milionowe miasto. Mamy 18 dzielnic. to chyba każdy może policzyć, że 7 patroli, to znaczy, że nawet tych dzielnic nie jesteśmy w stanie objąć po jednym patrolu na każdą dzielnicę. Od dawna apelujemy o to, aby wreszcie policję stołeczną dofinansować. Była jedna konferencja prasowa prezydenta Rafała Trzaskowskiego i ministra Siemoniaka, ale nie poszły za tym na razie żadne konkrety. My jako radni będziemy tej sprawy pilnować. Uważamy, że pan prezydent jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej może naprawdę zadbać o bezpieczeństwo, bo nie można mówić o bezpieczeństwie w Warszawie, jeżeli mamy tak skrajnie niedofinansowaną służbę, która ma za to bezpieczeństwo odpowiadać. I dopóki to się nie zmieni, będziemy to powtarzać do znudzenia. Policja musi być mocniej dofinansowana. Kolejna sprawa to jest kwestia automatyzacji. To znaczy też kolejna rzecz, o której mówimy. Policja, żeby została odciążona, musi być więcej urządzeń, które automatycznie kontrolują ruch. Więcej odcinkowych pomiarów prędkości, więcej fotoradarów. Te urządzenia dzisiaj są poza zasięgiem kompetencji samorządu. To jest zmiana, która została wprowadzona ponad 10 lat temu, w bardzo niejasnych okolicznościach. Właściwie można powiedzieć, że była to czysto polityczna decyzja, nie poparta żadnymi argumentami, żeby samorządy przestały zarządzać fotoradarami i dzisiaj chcielibyśmy to zmienić. To jest również zapowiedź, która padła ze ust prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Nie pierwszy raz, bo już zapowiadał to nawet po wypadku na Sokratesa, bo to jest po prostu odciążenie policji. Policja wtedy będzie mogła się skupić na ściganiu tych najgroźniejszych przestępców, właśnie tych, którzy organizują te nielegalne wyścigi. I ostatnia sprawa, która jest ważna w kontekście tego, co powinno się zmienić. Policja może kontrolować stan techniczny pojazdów i na tej podstawie dużo już w te ostatnie weekendy wykroczeń i mandatów zostało wystawionych. No bo nie oszukujmy się, te hałasy to nie jest te, które Państwo słyszeli, odgłosy, jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego albo rzucał granatami na ulicę. To są hałasy, które wydobywają się z rur wydechowych tych pojazdów przerobionych. I to jest oczywiście nielegalne, natomiast niestety legalne jest handlowanie tymi częściami. Niestety jest tak, że zupełnie oddzielamy ten proceder handlu, obrotu tymi różnego rodzaju sprzętami od tego, że ktoś potem to wykorzystuje. I to również jest naszym zdaniem luka w prawie, którą należałoby uszczelnić. No bo jaki sens ma sprzedawanie tłumika, który wydaje odgłosy karabinu maszynowego, jeżeli ten tłumik potem złapany kierowca z tym tłumikiem, no zostaje mu wlepiony mandat. Po prostu wyeliminujmy te produkty z rynku, bo nie może być tak, że legalnie można obracać dzisiaj, sprzedawać częściami, które powodują takie uciążliwości, takie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Rozwiązaniem problemów mogłyby być na przykład fotoradary akustyczne, które umożliwiłyby policji ściganie kierowców przerobionych samochodów i motocykli. Z taką propozycją wyszedł Alan Grinde z Miasto Jest Nasze.
W kamerze mamy specjalne czujniki sprawdzające kierunek, z którego pochodzi hałas. Jednocześnie do tego profesjonalna i dobrej jakości kamera pozwala nam rejestrować obraz, w tym na przykład tablice rejestracyjne. Tematy czysto akustyczne jakby nie są istotne, ale często kamera po prostu nakłada, tak jak w termowizji, na obraz rejestrowany przez wideo plamy czerwieni lub żółci w zależności od natężenia dźwięku, co pozwala bezpośrednio identyfikować, który z obiektów faktycznie wydaje ponadnormatywny hałas. Niektóre kamery, które na przykład są stosowane w Wielkiej Brytanii, aktywują się dopiero, kiedy czujniki mikrofonowe wyłapią hałas ponad dany ustawiony poziom, który jest dużo niższy, obecnie już o kilkanaście decybeli niższy do niż obecnie jest w Polsce. Ponieważ w Polsce obecnie nie ma legislacji pozwalającej na automatyczne nakładanie mandatu ze względu na przekroczenie hałasu, ale w większości krajów europejskich kamery te były stosowane przed wprowadzeniem legislacji. Francja zaczęła je testować w 2019 roku, a legislacja weszła dopiero rok temu, która z automatu już nakłada te mandaty. Wcześniej było to wykorzystywane przede wszystkim, żeby ocenić skalę problemu hałasu. Miasto mogło właśnie się dowiedzieć, jak często takie przejazdy ponadnormatywne się zdarzają. Poza tym dawało to policji materiał dowodowy do wszczynania wszelakich działalności operacyjnych. Tak jak obecnie możemy nagrać materiał sami, jeżeli chodzi o wykroczenie drogowe, wysłać na stop agresji drogowej, to w tym wypadku mamy profesjonalne nagranie z określoną, już dobrym zdjęciem właśnie tablicy rejestracyjnej, czy właśnie obliczeniem, jaki poziom hałasu był emitowany. W ten sposób już policja może podejmować pierwsze kroki i działania po to, żeby eliminować takie osoby. W Holandii, w której rok temu zaczęto wprowadzać kamery dźwiękowe, też jeszcze nie ma bezpośrednio legislacji, powoduje to, że policja już potem danych kierowców wiedzą, gdzie mają zarejestrowane samochody, gdzie przebywają, podjeżdżają, znajdują te osoby na mieście i wtedy proszę bardzo badanie sonometrem i określamy, czy to jest przejazd w odpowiedni sposób, czy on jest legalny, czy nie. Londyn, Amsterdam, Paryż, a do tego jeszcze mamy Berlin, Barcelona, chyba teraz wprowadza jeszcze Wiedeń. Kamery w dodatku w innych miastach, tych krajów, ale nie w stolicach, też już są testowane te kamery, więc obecnie jest to bardzo dobre narzędzie, jeżeli chodzi o walkę z hałasem. W dodatku w Wielkiej Brytanii testuje się też już pracę ze sztuczną inteligencją, która sama określa, które samochody stają się potencjalnymi pojazdami, które będą przekraczać tą prędkość, więc z naszego punktu widzenia, w momencie, kiedy policja ma wakaty, nie ma dobrze zorganizowanych akcji, żeby wyeliminować skutecznie tych piratów drogowych, bo to nie chodzi tylko o wyścigi, to chodzi też po prostu o, w cudzysłowie, dla przyjemności, egoistyczne przejazdy nocą, które po prostu budzą tysiące warszawiaków, to wydaje mi się, że uważamy, że wyjście w kierunku technologii pomoże policji lepiej organizować swoją pracę i nie będą musieli być wszędzie, ponieważ dostaną te materiały potem i będą mogli sobie sukcesywnie wprowadzać swoje działania.
W odpowiedzi na hałas stołeczny ratusz mówi na przykład o zwiększeniu liczby fotoradarów, a Rafał Trzaskowski idzie o krok dalej, o czym wspominał już warszawski radny, i mówi o przekazaniu z powrotem fotoradarów pod kontrolę władz miast i gmin. Czy Inspekcja Transportu Drogowego zgodzi się na powrót fotoradarów do samorządów? Tego jeszcze nie wiemy, bo ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, ale z pierwszych informacji, pierwszych komentarzy, które można prześledzić w przestrzeni internetowej, przeczytamy, że raczej inspekcja zapatruje się na to dosyć sceptycznie. Do tematu hałasu będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Hałasu generowanego przez imprezy masowe.
Jest to zjawisko, które zdecydowanie wymaga uzupełnienia prawa i to wiadomo już od wielu lat i sam samorząd warszawski przyznaje to od 2019 roku. Od tego czasu nie jest w stanie wraz z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Zdrowia czy też Infrastruktury uzupełnić prawodawstwa w taki sposób, aby mógł zapewnić komfort akustyczny mieszkańcom Warszawy. Bo nie jest normalne, że w terenie zurbanizowanym, zamieszkałym przez tysiące warszawiaków, nie jesteśmy w stanie ograniczyć czasu trwania imprezy ani poziomu głośności w czasach, kiedy techniczne możliwości są nieograniczone.
Radna warszawska, radna Marta Szczepańska, apeluje jednocześnie o lokalne przepisy, które miałyby ograniczyć czasy trwania i głośność takich wydarzeń. Obecne mandaty wynoszące około 5000 zł są zbyt niskie w stosunku do zysków. Z kolei śródmiejska radna Anna Folta podniosła problem hałasu z ogródków gastronomicznych i do tego tematu również będziemy wracać. A już za chwileczkę, już za momencik dotkniemy sztuki, otrzemy się o sztukę i przejdziemy korytarzami Muzeum Narodowego w Warszawie po to, żeby przejść do tej części muzeum, w której znajdują się prace, znajdują się dzieła Józefa Chełmońskiego. Są to zarówno obrazy, jak i rysunki. Jest to potężna kolekcja, a właściwie wystawa, której Chełmoński nie doczekał za życia. Zobaczymy dość kontrowersyjny obraz, jak na tamte czasy, w których żył i tworzył Chełmoński, a mowa o Babim Lecie. Dlaczego kontrowersyjny? Ano dlatego, że w Polsce on nie do końca był dobrze przyjęty, ale o tym opowiedzą kuratorzy wystawy, bo to oni są specjalistami, oni najlepiej się na tym znają, a właściwie ta cała wiedza, którą posiadam i którą mam, jest właśnie wyniesiona z muzeum, więc jeżeli jesteście w muzeum, to szukajcie kuratorów, szukajcie muzealników, zadawajcie pytania, pytajcie, albo skorzystajcie z kapitalnych audioprzewodników. Usłyszycie w nich m.in. Krystynę Czubównę albo Adama Wajraka, który przygląda się obrazom Józefa Chełmońskiego, przygląda się przyrodzie, która zawarta jest w tych obrazach i porównuje przyrodę. Mówi o tym, co było, co jest dzisiaj, czego możliwe już nie zobaczymy w środowisku przyrodniczym i co bezpowrotnie utraciliśmy. Ale żeby tak smutno nie kończyć, to przypomnę tylko, że naszą rozmowę z kuratorami rozpoczniemy od obrazu, który po raz pierwszy w Polsce gości. Obrazu, który przyjechał do nas z Budapesztu i który jest w pewnym sensie wyjątkowy, bo mówi o tęsknocie Chełmońskiego za Polską i w szczególności za Warszawą.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
A teraz obiecany spacer po korytarzach Muzeum Narodowego w Warszawie. Spacerujemy z kuratorami tejże wystawy, a jest to Wojciech Głowacki i Ewa Mickę-Broniarek. W pierwszej części naszej rozmowy opowiemy o obrazie, który po raz pierwszy możemy oglądać w Polsce i który mówi o dużej tęsknocie Chełmońskiego za Warszawą.
Obraz przed karczmą prezentuje, jak tytuł wskazuje, samotny dom stojący przy drodze, zapewne gdzieś na skraju wsi. Chełmoński w swojej twórczości, dalszej twórczości, bardzo chętnie ten motyw podejmował. Właśnie samotny budynek gdzieś na skraju i przed nim ludzie. Oni robią bardzo różne rzeczy. Oni, część jest spokojna, część się bawi, czasem to jest jakaś szarpanina, taki taniec. Jest w tym dużo życia i już w tym wczesnym dziele, 23-latka, widzimy tu też specyficzny humor, który jest nieodłączną cechą tych rodzajowych, anegdotycznych obrazów Chełmońskiego. To są pierwociny tego motywu, obraz malowany w Monachium w 1972 roku. Potem Chełmoński rozwija, on się uczy, on wypracowuje takie lepsze rozwiązania, lepsze chwyty, żeby więcej w tym było jeszcze prawdy, więcej życia. Na tym obrazie z Budapesztu widzimy, oczywiście to jest moment, kiedy dzień się kończy, zachodzi słońce, specyficzny moment, specyficzna kolorystyka typowa dla właśnie malarstwa monachijskiego tego czasu, malarstwa nastroju, tak zwanego malarstwa stimungowego. I Chełmoński ożywia ten taki ciemny pejzaż, ciemny widok uchwycony przed karczmą w ten sposób, że ze środka bucha jakby żar. Wydaje się prawie w pierwszej chwili, że ta chałupa płonie. To jest po prostu sposób zasugerowania takiego miłego ciepła, zaproszenia do środka. W późniejszych latach Chełmoński już trochę lepiej opanował tę sztukę i już takiego wrażenia pożaru nie odnosi, patrząc na kolejne obrazy. Jest w tym dziele jeden taki dla mnie szczególnie wzruszający detal. Pamiętam, jak pierwszy raz to zobaczyłem, oglądaliśmy obraz w magazynie w Budapeszcie. Tu po lewej stronie, obok koni, postaci, stoi wóz. Na tym wozie u góry są ukryte w zasadzie, bo namalowane takimi niskimi, małymi literami, właśnie litery, które układają się w słowo Warszawa na żółto. To trzeba naprawdę blisko podejść, żeby to zobaczyć, o tutaj, w tym właśnie miejscu. I to nie jest jakaś na przykład praktyka epoki, żeby pisano nazwy miejscowości na wozach, tym bardziej na takim jakimś wozie, w którym pewnie nie wiem, co tutaj można było przewozić, siano czy coś takiego. To jest raczej, no, ja bym to chciał odczytywać. Może się mylę, może to jest nadinterpretacja, ale ja bym chciał w tym widzieć taki wyraz tęsknoty Chełmońskiego za Warszawą, za Polską.
Przekonują o tym jego listy pisane z Monachium, kiedy no, widać, że bardzo, bardzo tęsknił za powrotem. Tam się źle czuł. Czuł się obco i marzył o powrocie do Warszawy, więc może ten wóz, który wyrusza w drogę, miał być takim symbolem.
Jest to właściwie jedyny taki napis, taki detal, taki szczegół w obrazach Chełmońskiego.
Tak się zastanawiałam, patrząc na te obrazy w tej sali, czy Chełmoński, czy zdarzyło mu się malować obrazy, które odbiegały od tego, co widzimy?
No tak, w tym sensie, czy są takie tematy wyjątkowe w jego twórczości?
Dokładnie tak.
Na tle epoki.
Na przykład portrety.
Portretów namalował kilka, one to nie są jego najwybitniejsze prace, głównie malowane na zamówienie. On nie był portrecistą, zdecydowanie nie. On był, nazywamy go tutaj takim kronikarzem życia wsi. Przekazywał takie wrażenia z tych lat dziecięcych spędzonych na wsi, bo proszę pamiętać, że on wcale nie mieszkał na wsi w tym momencie swojej sławy największej. On mieszkał przez chwilę w Warszawie, potem był w Monachium na studiach, no i potem wyjechał do Paryża, więc mieszkając w wielkich miastach, metropoliach, on maluje wieś chłopów. Ale taki, no, niesłychanie właśnie te dynamiczne, anegdotyczne sceny, ale są w jego twórczości zupełnie wyjątkowe motywy. No. Już same ten zbiór, zespół przedstawień przed karczmami, to jest pewien jego sposób, wypracowany przez niego sposób na malowanie efektownego dzieła, które może dać wyraz, upust swojemu talentowi oczywiście, ale też podoba się publiczności, krytyce. No ale może spośród takich bardziej niezwykłych obrazów to warto wymienić dwie prace pokazywane tu na wystawie z 1875 roku, kiedy następuje wielki rozkwit talentu Chełmońskiego, czyli Babie lato i Wieczór letni. wspomnienie z Ukrainy. Te dwa obrazy pokazujemy tu obok siebie. Jest pierwsza okazja od wielu, wielu lat, dekad, żeby zobaczyć je w jednym miejscu na wystawie. I wspominam o nich dlatego, że Chełmoński tutaj zwrócił w nich uwagę na bardzo takie nieuprzywilejowane osoby w ówczesnym społeczeństwie, czyli młode kobiety. Jedna z nich to chłopka, wieśniaczka, która odpoczywa w pracy. Wiadomo, już mówiliśmy o tym, jak ten obraz nie trafił w gust publiczności, czy większej części. A natomiast drugi obraz, bardzo ciekawy, przedstawia z kolei dziewczynę z dworu, która odpoczywa, mowa ciała, odrzucone do tyłu ręce, ta suknia w jakimś nieładzie, kapelusz leżący na podłodze. To wszystko sugeruje, że jakiś rodzaj roztrzęsienia emocjonalnego. Dodatkowo po lewej stronie tego obrazu w drzwiach widzimy taką postać mężczyzny, która jakoś wydaje się być taką nieprzychylną, groźną obecnością dominującą tę scenę, co wszystko pozwala nam domyśleć się jakiejś mrocznej tajemnicy. Takich obrazów w twórczości Chełmońskiego jest niewiele. My go kojarzymy głównie z radością, z życiem, z taką afirmacją i życia ludu i też potem afirmacją natury.
Uderzające jest to, tak jak spoglądam na ten obraz po lewo od Babiego Lata, że te niektóre obrazy wyglądają jak fotografie.
No cóż, Chełmoński był tym malarzem, który otwierał rozwój realizmu w sztuce polskiej, podobnie jak Aleksander Gierymski, no więc trudno się dziwić, natomiast to jednak nie są fotografie, to znaczy w tym sensie, że w każdym z tych dzieł jest rozwiązywany jakiś problem malarski. To nie jest tak, że Chełmoński odtwarzał szczegół po szczególe, żeby się upodobnić w sposób możliwie precyzyjny do tego, co obserwował. Poddawał swoje obserwacje jednak aranżacji artystycznej, chociażby przez sam układ kompozycji, poprzez bardzo takie uważne skupienie na malowaniu efektów światła, czy wręcz zjawisk atmosferycznych, takich jak, nie wiem, wilgoć w powietrzu, pochmurne niebo. To wszystko w tych obrazach jego było bardzo wyraźnie wyczuwalne. No i to go odróżniało w jakimś sensie od tego, co malowano przed nim, a więc sama tematyka, czyli podejmowanie tych tematów najbardziej zwykłych, jak wtedy pisano, trywialnych, z życia wsi. Ówczesnym krytykom nie mieściło się w głowie, że wiejska dziewczyna może być pokazana w chwili rozmarzenia, a nie przy pracy, no bo wiadomo, wieśniaczki miały głównie pracować. I sama tematyka była rewolucyjna i nowatorska i też sposób malowania. Krytycy często zarzucali mu niedbałość o detale, taki zbyt swobodny, zbyt powierzchowny sposób malowania. Trudno się z tym zgodzić, kiedy patrzymy na takie obrazy jak Babie Lato czy Na folwarku, które nam w tej chwili wydają się bardzo akademickie, bardzo precyzyjnie, starannie opracowane w szczegółach, natomiast dla ówczesnego malarstwa one były nowatorskie i takie rewolucyjne i nie do końca się podobały, przynajmniej tutaj w środowisku warszawskim w tym 75 roku, kiedy zostały zaprezentowane w Zachęcie.
Tak jak już wspominaliśmy, wystawa prac Chełmońskiego powróciła po niespełna 40 latach. Po 40 latach możemy ponownie ją oglądać, ponownie na żywo zobaczyć Babie Lato, ale również inne obrazy, które nie są dostępne. Można zadać sobie w tym miejscu pytanie, jak można czytać Chełmońskiego po 40 latach, jak można czytać go współcześnie.
To dzieło, ten dorobek Chełmońskiego jest tak bogaty i wciąż możliwy do nowych interpretacji, otwarty na te interpretacje, że my cieszymy się z wszelkich takich właśnie nowych odczytań. Ekologia, tak. Chełmoński, wiemy, to był miłośnikiem przyrody. On był absolutnie zakochany w zwierzętach, nie tylko w tych koniach, które go tak fascynowały, ale w ptakach, w psach. I widzimy to także w jego obrazach. Patrząc jego oczami na tę przyrodę, z jakim znawstwem, z wrażliwością odtwarza kwiaty, drzewa, rośliny, wodę, w której fauna, flora się odbijają. Wiemy też na przykład, że Chełmoński, chociaż uczestniczył niekiedy w polowaniach, nie lubił tego. i źle sobie z tym radził. Wyraźnie to mu nie leżało wcale. On przyrodę w inny sposób i w inny sposób z nią obcował.
Oczywiście ten wymiar ekologiczny, czy te fascynacje Chełmońskiego zauroczonego życiem wsi, czy właśnie życiem przyrody miały swoje znaczenie, ale wydaje mi się, że taki powód najprostszy nam też przyświecał, czyli pokazanie wspaniałej twórczości jednego z najbardziej znanych polskich malarzy, którego ludzie zawsze chętnie chcą oglądać i też świadczą o tym chociażby dzieła Chełmońskiego podziwiane na naszej stałej galerii przed otwarciem wystawy. Także to też nam przyświecało, pokazać artystę znanego, uznanego, rozpoznawanego, którego ludzie kochają.
To pytanie nasunęło mi się, kiedy pan powiedział, że ostatnia wystawa Chełmońskiego była w latach 80. Czy zatem możemy rozumieć, że Chełmoński był bliskim malarzem ówczesnej władzy Polski Ludowej?
To, że Chełmoński był bliski władzom PRL-u, powiedziałabym, bardziej świadczyło to, że na przykład jego obrazy były bardzo często reprodukowane w podręcznikach szkolnych. Reprodukcje dzieł Chełmońskiego zdobiły, nie wiem, przychodnie lekarskie, hotele czy inne budynki użyteczności publicznej. Także był na pewno malarzem wówczas popularnym i bliskim ówczesnym władzom. Natomiast przygotowana przez Tadeusza Matuszczaka w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawa Chełmońskiego to przede wszystkim była próba pokazania po raz właściwie pierwszy po wojnie malarstwa jednego z ważniejszych polskich artystów, bo właściwie ostatnie takie monograficzne wystawy były w roku 1907, czyli mamy bardzo dużo lat i ona cieszyła się rzeczywiście zainteresowaniem ogromnym, dlatego chyba, że Chełmoński zawsze się podobał i chyba zawsze się będzie podobał.
Na koniec myślę, na to warto również zwrócić uwagę. Macie państwo niesamowite audioprzewodniki czytane przez i Adama Wejraka, i Krystynę Czubówną.
Tak, no chcieliśmy stworzyć możliwie szeroki kontekst ułatwiający interpretację dzieł. Przewodnik Adama Wejraka przepięknie pokazuje to, co się zmieniło w świecie przyrody w stosunku do tego, jak ją postrzegał i malował Chełmoński. Dowiadujemy się na przykład, że w chwili, kiedy powstawał obraz Dropie w 1886 roku we Francji, czy też są w Polsce też, Dropie nie żyły już na swobodzie. Były gdzieś tam jakieś szczątkowe stada Dropie w Hiszpanii, natomiast te, które widział Chełmoński w okolicach Wersalu, to prawdopodobnie było jakieś stado hodowane. Też na przykład bardzo ciekawe, nawet dla nas spostrzeżeniem było to, że lasy teraz na przykład wyglądają zupełnie inaczej. Teraz się uprząta wiatłom, czy jakieś drzewa, które spróchniały i zostały powalone przez wiatr. Lasy w czasach Chełmońskiego miały takie pnie i to pokazują jego obrazy. To był też taka próba pokazania przez malarza zamkniętego cyklu odradzania się życia, odradzania się, obumierania przyrody. Na tych powalonych drzewach wyrastają nowe pędy, które są zaczątkiem nowych drzew, a więc ten cykl życia w naturze jest niezmienny i trwa właściwie wciąż.
Czyli warto do muzeum przyjść, żeby zobaczyć coś, czego właściwie rzeczywiście w rzeczywistości nie mamy szansy zobaczyć.
Tak, z pewnością to dotyczy zarówno tej części wystawy mówiącej o wsi, o prowincji, o ludzie polskim, jak i tej, w której opowiadamy o przyrodzie, którą możemy patrzeć oczami Chełmońskiego. No, wiadomo, że środowisko naturalne, zwłaszcza w tym ostatnim wieku XX, podlegało gwałtownym, bardzo intensywnym przeobrażeniom. To dotyczy zwłaszcza terenów Mazowsza, tak bliskich sercu Chełmońskiego. Na Mazowszu się wychował i tutaj chciał mieszkać, tutaj wrócił. No, te okolice znane doskonale Chełmońskiemu, Radziejowice, Kuklówka, Grodzisk, Łowicz, no z pewnością wyglądają już teraz zupełnie inaczej niż u początku XX wieku. No, podobnie jak niestety możemy stwierdzić z przykrością Ukraina, którą też tak kochał Chełmoński, jest dziś zupełnie innym miejscem.
Wystawa ma już ponad 2 tygodnie. Czy jest duże zainteresowanie?
Do niedzieli wystawę obejrzało ponad 20 tysięcy zwiedzających, także myślimy, że jest to sukces i zainteresowanie rzeczywiście duże.
Przypomnę, że wystawę można oglądać do 26 stycznia. Towarzyszą jej wykłady, spotkania dyskusyjne, animacje i oprowadzania kuratorskie.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
teraz będzie politycznie, a właściwie dowiemy się, nad jakimi tematami między innymi obradowali radni miasta stołecznego Warszawy, jak na przykład cyfrowa dieta, czyli ograniczenie smartfonów wśród uczniów szkół podstawowych na przykład, ale również podwyżka stawek za pobyt na Izbie Wytrzeźwień Przykolskiej. Od listopada doba w ośrodku będzie droższa o 44 zł, wyniesie więc 437 zł. Przy tym punkcie rozgorzała dyskusja wśród radnych. Zadawali oni sobie pytanie, czy w ogóle taki ośrodek w Warszawie jest potrzebny.
Ja sama anegdotki, że niektórzy w okresie zimowym, dużych mrozów, traktują to miejsce jako wręcz hotel i sami doprowadzają do tego, żeby do tego przybytku zostać odwierzonym.
Kolejny punkt, na który w szczególności zwróciłam uwagę w porządku obrad, to jest ten, który dotyczy zakończenia finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością. Mówiąc najprościej, chodzi o miejski program in vitro. Radni zdecydowali się na taki krok po tym, jak na swoje barki finansowanie tego typu programu wzięło państwo.
Ten program, który został wprowadzony przez miasto stołeczne Warszawy, przez lata prowadzony w miejsce tego, do czego mamy organy państwa, był nie tylko słuszną decyzją, ale też chyba radością dla każdego z nas.
Do miejskiego programu in vitro za moment powrócimy. Tymczasem zajrzyjmy do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych. Tak jak już wspominałam, od listopada doba w takim ośrodku będzie droższa o 44 zł i wyniesie 437 zł. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Inflacja, która dotyka nie tylko zwykłego zjadacza chleba, ale również tego typu ośrodki, bo to są i rachunki za prąd, i rachunki za ogrzewanie, ale również opłata wynagrodzeń dla pracowników, a są to lekarze, ratownicy, pielęgniarki czy personel administracji. Ta kwota dobowa, która wzrosła, czyli to 437 zł, ona i tak nie pokrywa przeciętnego kosztu pobytu osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia, bo koszt taki to 670 zł za dobę. Czyli doba w takim porządnym warszawskim hotelu, można by powiedzieć. Ze słów, jakie padły podczas obrad, wynika również, że są spore problemy z windykacją, czyli z odzyskaniem pieniędzy za pobyt w takim ośrodku, bo w ubiegłym roku windykację szacowano na poziomie 30%, czyli to jest bardzo mało. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że do takiego ośrodka najczęściej trafiają osoby bezdomne, które bardzo trudno jest zlokalizować urzędowi skarbowemu i bardzo często te pieniądze za pobyt w ogóle nie wracają, dlatego warszawscy radni pytają, skoro ośrodek nie jest rentowny, czy warto wobec tego go utrzymywać?
Odczuwamy to, jak inflacja drenuje nasze portfele, jak koszta naszego życia rosną i dzieje się to nie pierwszy rok, nie dwa, ale i dłużej. Natomiast też myślę, że wszyscy, a przynajmniej większość obecnych na tej sali wie, jaką fikcją jest tak naprawdę funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień. Jakikolwiek program profilaktyki jest fikcją, jakakolwiek ściągalność tych opłat w większości jest fikcją. Wystarczy sobie porozmawiać z funkcjonariuszami Straży Miejskiej czy Policji. Miażdżąca większość osób, którzy ten przybytek odwiedzają, to są stali bywalcy, osoby absolutnie niewypłacalne. Mało tego, są anegdotki, że niektórzy w okresie zimowym, dużych mrozów, traktują to miejsce jako wręcz hotel i sami doprowadzają do tego, żeby do tego przybytku zostać odwierzonym. W związku z powyższym moje pytanie jest następujące. Ja sobie jeszcze sprawdziłem na szybko koszty utrzymania pod duże 2022 rok, tak więc łatwo się domyśleć, że w tej chwili są one większe. W tym momencie za pobyt czteroosobowej rodziny w weekend w Sopocie to jest koszt rzędu 400-500 zł i to w nieruchomości odległej o jakieś 50-100 metrów od plaży. W związku z powyższym moje pytanie jest następujące. Czy będziemy po raz kolejny dosypywać pieniądze do tego worka? Czy ma to sens? Czy może wreszcie jest czas, żeby Warszawa poszła wzorem innych miast Polski i po prostu ten perelowski anachronizm w końcu skasowała. I moim zdaniem koszta ponoszone na funkcjonowanie tego przybytku znacznie lepiej przeznaczyć na prawdziwą politykę przeciwdziałania edukacji, zwłaszcza młodzieży szkolnej, niż podtrzymywać funkcjonowanie tej instytucji. W nawiązaniu do tego, o czym powiedział pan radny Pinkowski, co jest bardzo istotnym głosem w tej dyskusji, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, mianowicie na to, że wprowadzanie podwyżek, które są przewidziane tym projektem uchwały, prowadzi do wzrostu zadłużenia, albo raczej nieściąganych opłat za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych. W związku z tym pytanie do biura jest następujące. Na jakim poziomie mamy obecnie ściągalność opłat za ten pobyt? I czy nie jest tak, że w wyniku poprzednich podwyżek ta ściągalność spadła?
To byli radni Maciej Binkowski i Tomasz Herbich. Następnie głos zabrała Marta Jakubiak z Biura Promocji i Projektów Społecznych, która wyjaśniła radnym, że istnienie takiego ośrodka wynika z ustawy.
Niewątpliwie rola, którą pełni Stołeczne Centrum Osób Nietrzeźwych, zdecydowanie pełni taką rolę, która jest obowiązkowa i która też przynosi, tak jak pan radny tutaj ujął, brak korzyści. No niewątpliwie tutaj to działanie jest cały czas rozwijane i też zmieniane. Pamiętajmy też, że nie tylko ten dział został poszerzony, też o dział przerywania ciągów i wzmacnianie, i to wzmocnienie przeciwdziałania właśnie utrzymywania się w stanie nietrzeźwości i alkoholizmowi. I tutaj mamy tą funkcję rozszerzoną i to działa. A jeśli chodzi o koszty, to nie zauważyliśmy, znaczy według danych nie ma zmniejszenia ściągalności. Koszty te są, dochody są na poziomie 3 milionów złotych, a ta zmiana jest związana ze zmianą rozporządzenia, czyli ze zmianą ustawową, jeżeli chodzi o kwestie wysokości, możliwości pobierania odpłatności. I tak jak pan słusznie zauważył, koszt na jedną osobę jest ponad 600 zł, w związku z tym wydaje się zasadne tutaj ten koszt zwiększyć, tą odpłatność dla osób korzystających.
I tyle na temat dyskusji o sens istnienia takiego ośrodka. Jak możecie się domyślać, uchwała przeszła większością głosów przy 13 wstrzymujących się i jednym przeciwnym. Teraz powracamy do tematu miejskiego programu in vitro. Radna Iwona Wujastyk podsumowała, ilu osobom dokładnie ten program pomógł przez ostatnie 2 lata.
Cieszymy się, kiedy wprowadzamy jakieś nowe rozwiązania, kiedy dajemy szansę mieszkańcom na nowe rzeczy i też chyba najbardziej cieszymy się wtedy, kiedy wprowadzamy uchwałę zwiększającą budżet. W tym przypadku mamy taką sytuację, kiedy rezygnujemy z jakiegoś programu, ale nasza radość jest nie mniejsza. Otóż w końcu po wielu latach to zadanie nie musi być realizowane przez samorząd miasta stołecznego Warszawy, ani żaden inny samorząd w Polsce. Jak państwo pamiętacie, ci, którzy w poprzednich kadencjach również byli radnymi miasta, w 2017 roku jako samorząd podjęliśmy decyzję o tym, aby wprowadzić finansowanie i zorganizować wsparcie dla rodzin, wsparcie dla par, które mierzą się z dużym wyzwaniem, wsparcie dla osób dotkniętych niepłodnością. Przed 2017 rokiem, przed tą decyzją, to było zadanie, które było organizowane, którą tą troską zajmowało się państw. Niestety w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości takie wsparcie rodzinom, kobietom ze środków budżetu państwa zostało odebrane. W tym 2017 roku, pamiętam, wystąpienie klubowe miała radna Gabriela Szóstek. Przekonywała o słuszności tego działania i o tym, że środki, które przeznaczymy, w żaden sposób nie będą źle wydatkowane i nie tylko pomogą zmierzyć się z tym ogromnym problemem w ostatnich lat, ale również przyczynią się do tego, że będziemy mieć nie tylko więcej szczęśliwych par, ale przede wszystkim pojawią się wśród nas nowe dzieci. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że te przeznaczone na ten cel ponad 58 milionów złotych było wsparciem dla łącznie 10 200 par i wskutek tego wsparcia, wskutek programu, który mogliśmy ofiarować warszawiankom i warszawiakom, na świat przyszło łącznie 2612 dzieci. I ta liczba, 2612 nowych istnień, jest nie tylko satysfakcją, radością, ale też potwierdzeniem, że ten program, który został wprowadzony przez miasto stołeczne Warszawa,
przez lata prowadzony w miejsce tego, do czego mamy organy państwa, był nie tylko słuszną decyzją, ale też chyba radością dla każdego z nas. Dzisiaj rezygnujemy z tego programu, a to dlatego, że 1 czerwca, dokładnie w Dzień Dziecka, w 2024 roku rozpoczęto realizację rządowego programu polityki zdrowotnej Leczenie Niepłodności, obejmujące procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomagającym prokreacji na lata 2024-2028. Program, który jest finansowany przez budżet państwa, jest znacznie szerszym programem niż ten, który mieliśmy w mieście stołecznym Warszawa. Zapewnia dostęp do procedury in vitro parom leczącym się na terenie całej Polski, mierzącym się z problemem niepłodności, również wspierający pacjentów onkologicznych, praktycznie bez ograniczenia tutaj wieku ani terytorium zamieszkania. I program ten, który finansowany jest z budżetu państwa, przeznaczony jest aż do roku 2028. W związku z tym ten nasz miejski staje się bezzasadny, a środki, które wcześniej przeznaczaliśmy na ten program, zostaną wykorzystane na inne programy profilaktyki zdrowotnej.
Tu była Iwona Wujastyk, warszawska radna, a w tym programie powiemy również o cyfrowej diecie, jaką chcą zaserwować warszawskim uczniom podstawówek radni Prawa i Sprawiedliwości. Z takim pomysłem wyszli podczas czwartkowej sesji. Pomysł ten poparty jest badaniami, z których ma wynikać, że smartfony negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych osób. Radni chcieliby wprowadzić przepisy ograniczające korzystanie ze smartfonów w szkołach, ale to nie wszystko, bo chcą również skorzystać z doświadczenia organizacji pozarządowych, które uczą odpowiedzialnego korzystania ze smartfonów. O tym podczas czwartkowych obrad mówiła Barbara Socha, była wiceminister rodziny w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a dziś radna Warszawy.
Wiele badań naukowych i raportów na ten temat, z których wynika, że nadużywanie smartfonów przez dzieci oznacza problemy dotyczące zdrowia fizycznego, w tym takie jak wady postawy, otyłość, brak ruchu, krótkowzroczność, nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia snu, podwyższone ryzykowne zachowania. W obszarze zdrowia psychicznego te problemy to zaburzenia koncentracji uwagi, lęk, depresje, w tym samookaleczenia, samobójstwa, stres, uzależnienia niezwiązane z substancjami, czyli uzależnienia od komputera, internetu, gier i tak dalej, oraz związane z substancjami, takie jak alkohol, nikotyna czy narkotyki. Mowa również o dużym korzystaniu o szkód związanych z kontaktem z treściami pornograficznymi. Szanowni Państwo, wiele krajów w Europie i na świecie takie regulacje już wprowadziło i są to bardzo różne regulacje. Od regulacji na poziomie ustawowym i bardzo restrykcyjnym, takie jak wprowadzone już 6 lat temu we Francji, całkowity zakaz ustawowy używania telefonów w szkołach podstawowych, poprzez regulacje na poziomie samorządowym, i to chcę podkreślić, na poziomie samorządowym, które zostały wprowadzone przez takie kraje jak Niemcy czy Hiszpania, aż po kraje, które w sposób bardzo miękki w postaci wytycznych przyjmowanych przez resort edukacji również wpływają na te regulacje. Do takich krajów w lutym tego roku bardzo niedawno dołączyła Wielka Brytania. Myślę, że najwyższy czas, abyśmy zajęli się zdrowiem fizycznym, psychicznym naszych dzieci w szkołach podstawowych. Najwyższy czas, aby zająć się przeciwdziałaniem powstawaniu tych problemów, czyli tym, co już w większości krajów europejskich istnieje. Stąd składam projekt w sprawie korzystania ze smartfonów, który ma na celu zobowiązanie prezydenta do wydania wytycznych dla dyrektorów i wprowadzenia pewnego dialogu społecznego w szkołach, czyli wypracowania wspólnie z kadrą pedagogiczną i rodzicami, radami rodziców, nowych zasad korzystania z telefonów komórkowych.
To była radna Prawa i Sprawiedliwości Barbara Socha. A co dokładnie wydarzy się w szkołach i czy dojdzie do ograniczenia smartfonów, to będziemy sprawdzać.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, to jest program Tydzień w Warszawie. Za moment przeniesiemy się do Muzeum POLIN i tam powiemy o wcześniej zapowiadanym 22. Warszawskim Festiwalu Filmowym o tematyce żydowskiej Kamera Dawida. Tak jak już mówiłam, powiemy o programie, powiemy o ciekawych filmach, o tym, co warto zobaczyć podczas tego festiwalu. A przed mikrofonem Anna Pokusiewicz, kuratorka sceny filmowej Muzeum POLIN. I o filmie będziemy mówić w Muzeum POLIN, a to za sprawą 22. Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej. Może zacznijmy od początku, a właściwie od tego, czemu w tym roku, jakiej tematyce w tym roku festiwal jest poświęcony.
W tym roku szczególnie chcieliśmy poruszyć temat kwestii pożydowskich, czyli pamięci też różnych dóbr materialnych i niematerialnych, które po polskich Żydach zostały i cały czas są w Polsce i cały czas się o nich myśli, mówi, pamięta, mniej lub bardziej. Najważniejszym i takim najbardziej widocznym filmem dla nas w tym roku jest oczywiście Prawdziwy ból w reżyserii Jessego Eisenberga, ponieważ jest to historia szczególna, oparta na doświadczeniach samego reżysera i odtwórcy głównej roli również. Ta premiera odbędzie się u nas, sam Jesse również tutaj będzie, bo był to dla niego projekt szczególny i bardzo, bardzo się wpisuje też w naszą misję muzeum, czyli przywracanie pamięci o polskich Żydach, bo jest to historia dwóch kuzynów, którzy wybierają się do Polski w poszukiwaniu historii swojej babci, która z Polski pochodziła, starają się znaleźć miejsce jej zamieszkania, starają się jakoś tak odkryć jej drogę, zrozumieć, wyciągnąć jakieś wnioski, tak troszeczkę bardziej się wtopić w ten polski krajobraz, no i zrozumieć, czym było bycie polskim Żydem, polską Żydówką. Więc tym filmem zaczynamy festiwal, ale oprócz tego będzie kilka tytułów takich równie ciekawych, które już na przykład w dystrybucji nie będą, dlatego szczególnie zachęcam do obejrzenia filmu, na przykład filmu Treasure w reżyserii Julie von Heinz. Jest to też film z taką gwiazdorską, światową obsadą. Również dzieje się w Polsce, trochę w innym przedziale czasowym, bo to jest już tak po opadnięciu żelaznej kurtyny, początek lat 90. I tutaj z kolei córka z ojcem przylatują do Łodzi. No i też, ponieważ córka bardzo chce poznać miejsce pochodzenia swojego ojca, zrozumieć lepiej historię rodzinną. No i właśnie ta podróż jakby z tą Polską lat 90. w tle jest też takim bardzo, bardzo ciekawym obrazem i na pewno warto się na niego wybrać.
Pani powiedziała, że jest to film bardzo szczególny dla Jessego Eisenberga z tego względu, że on ma polskie korzenie.
Tak, on ma polskie korzenie i sam się w taką podróż wybrał i to jego osobiste doświadczenie sprzed lat było inspiracją, żeby właśnie podobny film nakręcić. Film oczywiście już sam w sobie jest fikcją, aczkolwiek miejsce, do którego się udają, jest prawdziwym miejscem, z którego rodzina Jessego pochodziła, czyli właśnie do Krasnego Stawu finalnie się udają. No i tak, faktycznie, Jesse Eisenberg ma polskie korzenie, stara się o polski paszport, o polskie obywatelstwo, jak zresztą wiele innych światowych gwiazd, co tak w tym roku jakoś się nagle wybrzmiało, że ten nasz polski paszport staje się czymś atrakcyjnym, co jest dla nas, myślę, może takie szokujące, bo na co dzień o tym nie myślimy w ten sposób. No ale fajnie, że na pewno też sam Jesse pojawi się na premierze, że będzie w muzeum. To muzeum pojawia się też w tle głównego fotosu filmu, bo rzeczywiście bohaterowie przychodzą pod pomnik bohaterów getta. I jak sam Jesse nam powiedział, kiedy po latach przyjechał do Warszawy i wybrał się pod ten pomnik, miał już taką scenę w głowie ułożoną i nagle zobaczył muzeum i zupełnie się tego nie spodziewał, bo w jego scenariuszu było, przed pomnikiem miała być właśnie pustka, miał być ten pusty plac, który przez lata tu był. A tu nagle właśnie okazuje się, że jest wielki budynek, który właśnie ma przypominać historię polskich Żydów, więc to zupełnie wywróciło jego koncepcję do góry nogami.
Ja chciałam dopytać o pozostałe filmy, które będą wyświetlane i o dobór repertuaru. Jak to wyglądało? Czy te filmy, one trafiały jakoś w sposób konkursowy na ten festiwal?
Różnie. Były też oczywiście filmy, które trafiały wysyłane przez samych twórców, ale były też takie, które wspólnie z dyrektorką festiwalu, Magdaleną Makarczuk-Strelau, wybierałyśmy też po innych festiwalach filmów o tematyce żydowskiej. No bo niektóre rzeczywiście tytuły zrobiły jakieś, znaczy były na tyle ciekawe, że myślałyśmy, że fajnie byłoby je pokazać u nas w Polsce. No ja szczególnie wybierałam te filmy, które wydaje mi się, że pasują też do muzeum i w jakiś sposób kontynuują, rozszerzają naszą misję. Tak jak już powiedziałam, właśnie ten film Treasure jest bardzo ciekawym przykładem na rozmawianie w ogóle o dziedzictwie pożydowskim. To też fajnie koresponduje z naszą wystawą czasową, która trwa do 16 grudnia, pożydowskie, o sztetlu, o Opatowie, dawnym przedwojennym żydowskim sztetlu. Ale będziemy pokazywać też dokument, bardzo ciekawy dokument o Romanie Wiszniaku, Wiszniak. I jest to dokument o fotografie, który też fotografował dawne przedwojenne polsko-żydowskie miasteczka. A fotografię tegoż autora prezentowaliśmy na naszej wystawie czasowej wiele lat temu. I to była wystawa bardzo, bardzo ciekawa i bardzo popularna wtedy w Warszawie. Zdjęcia były bardzo, znaczy zdjęcia są bardzo piękne i pokazują takie, te miasteczka bez filtra. Pokazują też często właśnie biedę, takie zacofanie, ponieważ Roman Wiszniak, mieszkający wtedy w Berlinie, dostał takie zlecenie, żeby te miasteczka we wschodniej Europie sfotografować i rzeczywiście dużo po Polsce jeździł i dzisiaj są one drogocennym, bezcennym dokumentem przeszłości. No i ten film też można obejrzeć, ale to nie będzie tylko film o fotografie, o nim jako o fotografie, tylko w ogóle o postaci, niesamowitej postaci, bo jego powojenne losy były równie ciekawe i zaskakujące. I wszystko to będzie w tym dokumencie pod tytułem Wiszniak.
Filmy będziemy mogli zobaczyć i w Polinie, ale również w innych miejscach na mapie Warszawy.
Tak, przede wszystkim w Kinie Muranów. W Kinie Muranów i Muzeum Polin. Tak, więc będą też filmy trochę trudniejsze, mówiące o traumach wojennych, więc jest to dzisiaj temat dla nas wszystkich dosyć ważny. Ponieważ tak nam się właśnie ułożyły większość tych tematów właśnie w ten wątek pożydowskiego, mówienia o mieniu pożydowskim i o dziedzictwie pożydowskim, to my w muzeum organizujemy debatę na ten temat i właśnie w ramach tej debaty, tej dyskusji będziemy rozbrajać niektóre wątki, motywy, które się w danych filmach pojawiają i tak samo będzie dyskusja w Kinie Muranów o traumie w oparciu o filmy, które właśnie o tej traumie, o wojnie, o trudnym doświadczeniu przemocy opowiadają.
Na premierowe wyświetlanie filmu Eisenberga niestety nie ma już miejsca w Polinie, ale będzie można zobaczyć go właśnie między innymi w Kinie Muranów. Właśnie powiedzmy, jeżeli chodzi o wejście na pozostałe seanse, jak to wygląda?
Bilety są w sprzedaży, można je kupić wchodząc na naszą stronę Muzeum Polin, polin.pl lub na stronę Kina Muranów. Tutaj mamy linki do konkretnych filmów i one są cały czas w sprzedaży, dokładamy kolejne pule, ponieważ tak właśnie sobie to żeśmy wymyślili, żeby wszystkie od razu nie zniknęły, to jeśli zobaczycie Państwo, że już znikają, to prawdopodobnie za kilka dni pojawią się kolejne, więc proszę śledzić i odświeżać. Natomiast rzeczywiście, na nasz pokaz premierowy filmu Prawdziwy Ból już biletów nie ma. Mogą być jakieś pojedyncze zwroty, bo można też zwracać, więc być może też coś właśnie wskoczy znowu do systemu, ale bilety na pewno jeszcze są na pokazy w Kinie Muranów.
Dopytam jeszcze na koniec, to jest 22. edycja tego festiwalu. Czy rzeczywiście widzicie Państwo, że zainteresowanie kinem żydowskim ono wzrasta z roku na rok?
Ciężko mówić, czy wzrasta, bo wydaje mi się, że Polska też jest takim specyficznym miejscem, gdzie to zainteresowanie zawsze było duże. My teraz widzimy w pokazywaniu takich filmów też dodatkową misję, żeby też o kulturze żydowskiej mówić, pokazując jej wielowymiarowość. Również w kontekście konfliktu w Izraelu jest to też dla nas taka przestrzeń, żeby też opowiadać o tym, czym jest Izrael. I takim filmem, który będziemy pokazywać w muzeum, jest Szoszana. Jest to film opowiadający o początkach Izraela, o ludziach, którzy go budowali, zakładali i o ich perspektywach. To jest fabuła, która przedstawia losy takich właśnie młodych działaczy, no właśnie, którzy też zderzają się z inną kulturą, której trochę nie znają, nie rozumieją. No i właśnie dzięki takim filmom jak ten, jak Szoszana, można trochę lepiej zrozumieć, czym jest państwo Izrael, bo to jest bardzo wielowymiarowy, bardzo skomplikowany twór.
W tym miejscu warto powiedzieć, co jeszcze będzie grane w najbliższym czasie w Warszawie, a będzie tego sporo. Na przykład podczas festiwalu imienia Wandy Rutkiewicz. Ten rozpoczyna się 25 października. Tam zobaczycie m.in. dokument o Wandzie Rutkiewicz, ale nie tylko, bo festiwal to również liczne warsztaty, liczne spotkania z ciekawymi ludźmi i taką ciekawą osobą będzie na przykład Urko Carmona Barandarian. To jest waleczna osoba, która w wieku 14 lat rozpoczęła przygodę ze wspinaniem. 2 lata później stracił prawą nogę, a a do wspinania powrócił tuż po wyjściu ze szpitala. To na pewno będzie spotkanie bardzo inspirujące, ciekawe i może motywujące. A o programie, o tym, co będzie się działo, opowie Michał Puszkarski z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Opowiedzmy o programie. On jest bardzo obszerny, jak na te 3 dni, i zawiera nie tylko pokazy filmowe, ale będą to również spotkania z twórcami, spotkania z reżyserami, ale będzie to również kurs pierwszej pomocy w górach. Opowiedzmy, co będzie się działo, czym Państwo w tym roku zaskoczą.
Spotykamy się w piątek, 25 października o godzinie 18. Będzie miało miejsce oficjalne otwarcie festiwalu i projekcja filmu konkursowego Silniejszy w reżyserii Marcina Jamkowskiego oraz spotkanie z bohaterami i twórcami. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ nasz festiwal filmowy to nie tylko filmy, ale również spotkania, w których można zadawać pytania, porozmawiać na temat swoich doświadczeń z najwybitniejszymi twórcami i sportowcami. 26 października rozpotykamy się o godzinie 10 i naszym pierwszym punktem będzie film Great White Whale, właśnie o tej wspinaczce, o tej wyprawie, o której przed chwilą mówiłem, w Australii. Równocześnie będziemy mieli z kolejnymi filmami również prezentację w drugiej sali. Na przykład prezentacja o tym, jak nie wchodzić na Mont Blanc czy Matterhorn, które może Matterhorn akurat nie, ale Mont Blanc wydaje się takim dość łatwym szczytem, co nie do końca jest prawdą, ponieważ już na nim występuje choroba wysokościowa, zdarzają się problemy z zgubieniem orientacji, są fragmenty, które wymagają doświadczenia alpinistycznego i przede wszystkim zagrożenia w okresie zimowym, lawiny śnieżne, a w okresie letnim lawiny kamienne. Warto również wziąć udział w warsztatach. Będziemy mieli tutaj 2 rodzaje tych warsztatów. Jedne dotyczące bezpieczeństwa w górach, prowadzone przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I tutaj to będzie podzielone na 2 części, na część dla specjalistów i na część dla turystów, którzy po prostu w górach trochę niższych operują, w trochę innych warunkach i też mogą zdobyć wiedzę na ten temat. Również będziemy prowadzili warsztaty dla dzieci, także zapraszamy rodziny z dziećmi. Na tych warsztatach będzie można dowiedzieć się, dzieci będą mogły dowiedzieć się, w jaki sposób samemu zorganizować wyprawę, czy w jaki sposób przygotować się do takiej wyprawy. Dzięki temu też poznają specyfikę eksploracji, czy to w najwyższych górach świata, czy w trochę niższych, czy w innych obszarach, bo to niekoniecznie góry, to są też pustynie, to są obszary leśne i część tych filmów też tego będzie dotyczyła.
Tak się zastanawiam, do kogo skierowany jest ten festiwal? Czy laicy, osoby, które nie wspinają się po górach, również się tutaj odnajdą?
Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim jest to święto filmu. Jest to święto filmu, który jest jedną z mus, który pokazuje nam świat okiem reżysera. Większość tych filmów to są filmy nagrodzone też na innych festiwalach, więc są specjalnie wyselekcjonowane i myślę, że każdy wrażliwy człowiek odnajdzie tutaj coś interesującego dla siebie, czy to z punktu widzenia oka kamery, czy z punktu widzenia dźwięku, a specjaliści na pewno też z punktu widzenia organizacji wyprawy, przygotowania i samego wyczynu sportowego.
Już nie pamiętam, czy to była sobota, czy to była niedziela, ale na pewno mamy również film związany, a właściwie opowiadający o Wandzie Rutkiewicz. Właśnie jest chyba też spotkanie z twórczynią tego filmu.
To jest bardzo ciekawa historia. Kilka lat temu zgłosiła się do nas Eliza Kubarska, autorka tego filmu dokumentalnego, z informacją, że nawiązała kontakt z rodziną Wandy, z jej siostrą i dysponuje unikalnymi fotografiami, które jeszcze nigdy wcześniej nie były prezentowane. Ten film opowiada o historii Wandy, w dużej mierze właściwie jej ostatniej wyprawie na Kanchenjungę, w trakcie której została uznana za osobę zaginioną i stawia pytanie, czy możliwe było przetrwanie w tej sytuacji i pokazuje zdjęcia między innymi z tej wyprawy, które obecnie są w posiadaniu muzeum. Także jest to bardzo ciekawa historia. Myślę, że wyjątkowy film. Serdecznie zapraszam na pokaz.
Na niektóre wydarzenia trzeba się zapisać, a na niektóre kupić bilet. Dlatego warto zajrzeć się na stronę internetową muzeum.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień. Rock Radio. Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo. By cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas, ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo
w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mzgov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Jak tu przyjemnie i cicho.
To dzięki wełnie skalnej.
Jakiej?
Rockwool. Nasz dom jest nią ocieplony. Jest niepalna i powoduje, że latem jest przyjemnie, a zimą ciepło nie ucieka.
Rockwool. Tak właśnie czułem.
A teraz sprawdź naszą loterię z super nagrodami na www.wybierzmądrze.pl. Loteria trwa do końca października. Wybierz mądrze. Rockwool. Została ostatnia reklama. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert.
Po reklamie.
Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia. Wydawca powieści kryminalnej Chrzciciel Grzegorza Brudnika.
I'm holding you forever, stay with you together.
Na Powstanie na Weekend zaprasza Jan Bajor Bajorek.
Słuchacie Powstanie na Weekend w Rock Radiu, za sterami Jan Bajor Bajorek.